Sportowa Arena.
Na zegarze 15 minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań Sportowa Arena. Dzisiaj czwarty dzień lutego. Program realizuje Jakub Woźniak, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Sporo wielkopolskich drużyn występuje w drugiej lidze koszykarzy. Gdybyśmy wszystkich chcieli zaprosić, to nie zmieściliby się do naszego studia, bowiem w grupach A i D łącznie w drugiej lidze koszykarzy występuje 10 drużyn. Jest to wprawdzie trzeci poziom rozgrywkowy, ale różne drużyny grają w drugiej lidze, bo są to drużyny zajmujące się przede wszystkim szkoleniem młodzieży, ale są też kluby, które mają swoje ambicje sportowe i zatrudniają doświadczonych zawodników. O co gra się w drugiej lidze koszykarzy? Jakie mają aspiracje wielkopolskie drużyny? O tym na wybranych przykładach dzisiaj porozmawiamy w naszym studiu z gośćmi w studiu oraz gośćmi telefonicznymi, z którymi w trakcie audycji też się połączymy. W studiu przedstawiciele dwóch klubów z aglomeracji poznańskiej, tak można powiedzieć, z samego Poznania: Pyra AZS Szkoła Gortata, występująca w grupie D, drużyna i szef sekcji koszykówki w tym klubie, Krzysztof Karpowicz. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
Będę się zwracał jednak, panie trenerze, bo trener, jeszcze niedawno trener drugoligowej drużyny, ale zawsze trener i też młodzieży w Pyrze, więc chyba więcej jako trener niż prezes. Zgadza się?
Prawda.
Natomiast w powiecie poznańskim Mikstol Tarnowia Tarnowo Podgórne występuje w grupie A drugiej ligi koszykarzy i jest z nami trener Rafał Urbaniak. Dobry wieczór, panie Dobry trenerze. Wieczór. Jeszcze nie tak dawno zawodnik, chociaż nie, to już ze 3-4 sezony temu, 5.
No, jeszcze
tak będzie. I koniec kariery w Tarnowi był, tak?
Tak jest.
Tak. Teraz jako trener też już od kilku sezonów. A w trakcie audycji połączymy się z przedstawicielami dwóch klubów nieco oddalonymi od Poznania. Royal Polonia Leszno, Jacek Kaszuba, szef sekcji koszykówki, szef tego klubu, oraz zadzwonimy do pana Krzysztofa Łodygi, który jest prezesem Manalejk Sokoła Marbo Międzychód. Występuje ta drużyna w grupie A, no i jest na pierwszym miejscu. A na drugim miejscu w grupie A jest Tarnowia Tarnowo Podgórne. Ostatniej kolejce zwycięstwo w Gdyni z Gdyńską Akademią Koszykówki 92-52. Jutro o 20:00 spotkanie z basketem Kruszwica. Jesteście na drugim miejscu, panie trenerze, Tarnowia, ale to właściwie może nie tylko, ale między innymi dlatego, że macie jeden mecz rozegrany mniej od Sokoła Międzychód, który prowadzi bardzo dobry sezon. Nie pamiętam tak wysoko Tarnowi w tabeli drugiej ligi koszykarzy.
Ja pamiętam, ale było to dawno, jeszcze za czasów,
kiedy
ja grałem. Tak, za czasów starej Tarnowi.
A to i pierwsza liga była nawet.
Tak, tak. Miałem też możliwość wtedy awansowania jako zawodnik do tej pierwszej ligi i rzeczywiście kilka sezonów Tarnowia grała w pierwszej lidze. Jeżeli chodzi o ten sezon, który pan wspomniał, to rzeczywiście jesteśmy, można by powiedzieć, prawie że współliderami tej grupy, ponieważ mamy razem z Międzychodem po 3 porażki, także faktycznie gdzieś tam próbujemy być jak najwyżej w tabeli, mierzymy w jedno z dwóch pierwszych miejsc w tym sezonie. No zobaczymy, czy uda nam się to dowieść do końca sezonu.
Wy jesteście klubem, który w składzie ma na pewno paru doświadczonych zawodników. No tacy gracze jak 34-letni, nikomu oczywiście nie ujmując, Ulchurski, Rostalski, strzelby niesamowite jak na drugą ligę. No podejrzewam, że bez takich zawodników ciężko by było dobry wynik osiągnąć.
Na pewno doświadczeni gracze dają pewność całej grupie, szczególnie te dwa nazwiska, które pan wymienił, to są nasze filary. Już nie mówię tylko o samą grę, o rzemiosło koszykarskie, ale też dziś mentalny wpływ na młodszych zawodników, na układ charakterologiczny w szatni mają olbrzymi wpływ, także bez nich na pewno byłoby dużo ciężej. Jak najbardziej.
Pod koszem Szymon Milczyński, mieli wymieniać.
Jak najbardziej. Szymon też ma super sezon i bardzo się cieszymy, że nam pomaga. Łukasz do tego jest pierwszym strzelcem całej drugiej ligi, ma ponad 50% skuteczności za 3. Także naprawdę złapaliśmy formę i będziemy to próbować utrzymać do końca sezonu regularnego.
Poznańska Pyra w grupie D, to jest ta druga grupa, w której występują wielkopolskie drużyny, w sumie są 4 grupy drugiej ligi w naszym kraju. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań na 5. miejscu w tabeli, bilans 13-8, ostatnio zwycięstwo w derbach w Kościanie z Obrą 80-80, panie trenerze, to też nie jest zły sezon, było parę spotkań, o których lepiej zapomnieć, jak chociażby wyjazdowe spotkanie w Prudniku, ale mieliście i dobre serie w tym sezonie. Myślę, że chyba po powrocie do drugiej ligi, nie powiem, że najlepszy sezon, ale taki, który można uznać, że na ten moment udany. Jak wy to oceniacie?
Z naszej perspektywy jest to bardzo dobry sezon, ponieważ jak pan oczywiście wie, nasz powrót do drugiej ligi sprzed 4 laty był dosyć taki nieoczekiwany. W tym czasie zaczęliśmy się zastanawiać nad pewnym konceptem, który nam się w głowach zrodził, a mianowicie uzupełnienie struktury szkolenia, a mianowicie piramidy szkolenia, ponieważ klub nasz z 30-letnią tradycją już bywał i grywał w pierwszej lidze, w drugiej lidze. Natomiast od jakiegoś czasu brakowało nas na tym poziomie i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że nasza młodzież musi mieć gdzie grać, jak chodzi o seniorską koszykówkę. Nasi chłopcy, zawodnicy grali w Tarnowi, grali w Kościanie, grali w innych zespołach, a nie mogliśmy im tego sami zagwarantować. Więc zrodził się pomysł, żeby wrócić do tej drugiej ligi i spektakularny powrót Marcina Fligera wraz z Przemkiem Szymańskim to był, że tak powiem, klucz tego sukcesu. Na nich oparliśmy budowanie zespołu, aczkolwiek cały czas przyświeca nam jeden główny cel, to jest zagwarantowanie młodym zawodnikom, których szkolimy od najmłodszych lat, możliwości gry na tym poziomie rozgrywkowym. 3 lata graliśmy w oparciu o Marcina Fligera, Przemka Szymańskiego. W tym roku zostawili nas, w cudzysłowie oczywiście.
Ale też zapowiadali, że tak może nastąpić.
Tak, oczywiście, przygotowywaliśmy się do tego momentu skrupulatnie. W tym roku nas zostawili i martwiliśmy się w pewnym momencie o to, jak to będzie, tym bardziej, że zostaliśmy przeniesieni do grupy D, która była dla nas nieznana, nierozpoznana jeszcze. Ale praca, którą ci młodzi ludzie wykonali wraz z trenerami Tomkiem Semlerem i Romanem Jańczykiem, naprawdę w początkowej fazie sezonu przerosła nasze oczekiwania. Bardzo dobra seria, bardzo fajna gra w naszym odczuciu. Natomiast nie oszukujmy się, w drugiej lidze grają też i zespoły opierające swój potencjał na zawodnikach doświadczonych, że tak powiem, z niejednego pieca chleb jedzący.
I nie mówimy tylko o 44-letnim Mordzaku.
Tak, na przykład.
Ale nie brakuje graczy naprawdę 30-letnich.
Nie brakuje. My natomiast u nas średnia wieku to jest 19-20 lat. Więc to są młodzi ludzie. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego sezonu. Przyszedł pewien moment zadyszki, ale to też i z tego powodu, że nasi przeciwnicy rozszyfrowali nas już troszeczkę. Nauczyli się grać przeciwko młodzieży, nauczyli się, że tak powiem, niwelować nasze atuty w postaci szybkiego ataku, szybkiej gry generalnie, stawiając strefę notorycznie. Jak ktoś nie wie, jak przeciwko Pyrze grać, to stawia strefę. To jest najprostszy sposób, ale do tego też dojdziemy, też się
przygotujemy. Żeby ją przełamać i trafiać wtedy.
Przyjdzie czas, że wrócimy na właściwe tory. Już
wyzwanie ma trener Tomasz Semler.
Powolutku wracamy. Tak więc ten sezon wbrew pozorom dla nas, mimo braku tych doświadczonych zawodników, jest bardzo dobry. Jednym z bardziej doświadczonych zawodników jest Adam Stefanowicz. Nie będę wymieniał jego wieku. Najstarszy nasz zawodnik. Wszyscy pozostali to jest młodzież, włącznie z naszymi wychowankami, którzy w pewien sposób wrócili po pewnych wojażach w drugiej lidze. A nawet w pierwszej mówię o Patryku Plewińskim, który zresztą w Tarnowi też miał epizod. I że tak powiem, próbujemy dalej. Ale naszym głównym celem jest jednak dawanie szansy gry młodzieży. I to jest nasz priorytet. Czy my zajmiemy 5. miejsce na koniec sezonu, czy 6. miejsce, to jest sprawa dla nas drugorzędna, ponieważ priorytetem jest piramida szkoleniowa. Możliwość gry młodym zawodnikom.
No dobrze, ale to niech grają w tej drugiej lidze, ale potem i tak, jeżeli nie będziecie mieli jakichś ambicji większych, niech idą dalej w Polskę, tak? Czyli dla dobra polskiej koszykówki.
Tak jest. Właśnie tutaj przytoczony Patryk Plewiński był takim przykładem. Grał u nas od pierwszej klasy szkoły średniej. Przyszedł moment, poszedł do Tarnowi. Podobnie było z Igorem Dolatą, Paweł Klimaszewski, który teraz też już znowu zmienił klub, też poszedł w Polskę. Na tym to polega. Być może kiedyś, kiedy przyjdzie taki czas i będziemy dysponowali odpowiednim budżetem i możliwościami, przede wszystkim infrastrukturalnymi, mianowicie własną halą, własnym obiektem, dostępem do tego obiektu, tak jak WKK, o którym rozmawialiśmy, może coś się zmieni. Wtedy będziemy mieli ambicje awansowe.
Nie, bo dotyka pan problemu, który dotyka wszystkie dyscypliny i wszystkie kluby w Poznaniu, że nie ma gdzie trenować, już nie mówiąc o tym, gdzie mecze rozgrywać, gdzie można widowiska sportowe stworzyć, to jest problem. Hala dawny Citizen staje się główną halą reprezentacyjną Poznania. To troszeczkę jest wstyd, tak nie oszukujmy się, ale generalnie nie ma gdzie trenować i to wiem, że kluby wydzierają sobie godziny, czy w hali POSIR A, czy w hali POSIR B, czy w innych obiektach, żeby po prostu te dwie godziny bite potrenować.
Dokładnie. Hala Citizenu jest, hala Citizenu, hala WF-u. Citizen tak. To jest nazwa
czy ona
nabyta.
Teraz POSIR D,
nabyta.
Tak
się nazywa, tak. W tej chwili to jest hala WF-u dzierżawiona miastu Poznaniowi na użytek grup sportowych i tak dalej. No to była hala dydaktyczna. To jest hala dydaktyczna, która miała służyć dydaktyce Akademii Wychowania Fizycznego. Jej rola troszeczkę się zmieniła z racji potrzeb. Natomiast wracając do kwestii hal na obiektach POSIR-u, no to rzeczywiście przychodzi taki moment pod koniec sezonu, a zwłaszcza na początku czerwca czy lipca, gdzie trzeba już myśleć o kolejnym sezonie i to jest gehenna, kiedy my się spotykamy, musimy rozmawiać ze sobą, kompromisy jakieś zawierać i tak dalej, kto gdzie ma ile trenować, bo po prostu nie ma gdzie. I to jest moim zdaniem kluczowy problem miasta Poznania, jak chodzi o szkolenie sportowe, ale i nie tylko. Jest to temat rzeka, moglibyśmy tutaj oddzielną audycję zorganizować.
Rozmawialiśmy o tym i na naszej antenie będziemy do tego wracać. Ma gdzie trenować Tarnowia, Tarnowa Podgórnego, bo akurat w stolicy gminy są dwie przyzwoite hale, na miarę chyba potrzeb. Jedna, ta nowsza, ma też inną nawierzchnię, bardziej sprzyja pewnie siatkarzom, czyli już sobie w drogę nie wchodzicie z drugoligowym zespołem siatkarzy. Panie trenerze, a wy... Parkiecik piękny, wymieniony, zdaje się, przed tym sezonem.
Tak.
Przed tym sezonem parkiet wymieniony, więc myślę, że z obiektami to nie ma problemu. Dwie drużyny mogą trenować, młodzież może trenować, ale u was celem ogrywanie młodzieży to pewnie nie jest. Co jest celem waszego klubu?
No tak nie do końca. Jak przychodziłem do klubu jako trener, wracałem do klubu w zasadzie, to było 6 lat temu. Mieliśmy zaledwie małą, drobną grupę młodzieży, którą zapoczątkował trenować jeszcze poprzedni trener Marek Udyga. To była grupa około 40 dzieciaków. W tej chwili u nas w klubie jest 140 dzieci, więc przez te kilka lat naprawdę ta grupa się mocno rozrosła. Mamy praktycznie na każdym szczeblu wiekowym mamy grupę głównie chłopców, którzy są zgłoszeni do lig tutaj wielkopolskich i grają. Włącznie z U15, U16. Wyżej jeszcze niestety nie udało nam się wychować graczy. Zresztą no gdzieś tam ten wiek 15-latki jest dosyć kluczowy, bo to dzieciaki idą wtedy do liceum i gdzieś muszą podjąć no jakieś takie życiowe decyzje, czy idą gdzieś uczyć się do większego miasta, jak w przypadku naszej gminy jest to najbliżej Poznań. Czy też, no nie wiem, zostaną, my mamy w gminie, w Tarnowie Podgórnym dwie szkoły, liceum i technikum, to możemy zaproponować, jednak jeżeli ktoś patrzy stricte pod względem koszykarskiego rozwoju, no nie mamy zaprzyjaźnionej szkoły, w której możemy tworzyć na przykład jakiś SMS, czy współpracować z jakąś inną instytucją, żeby stworzyć lepsze warunki do treningu. Aczkolwiek jak najbardziej, bardzo mocno to, co pan powiedział zupełnie na początku, myślimy o naszej młodzieży. Mamy nawet kilku graczy już zgłoszonych do naszych seniorskich zespołów. Staramy się to rozwijać, ale no niestety to jest proces. To jest no co najmniej dekada. Gdzieś tam te jednostki muszą się pojawiać. Im więcej osób mamy w organizacji, w klubie, tym większa szansa oczywiście, żeby tam gdzieś wyłowić te najlepsze talenty, największe talenty. No ale tak jak mówię, to jest proces, to nie trwa chwili, to nie trwa rok, dwa, trzy, tylko co najmniej te 10 lat, żeby ten twór zaczął działać i żeby ci młodzi gracze byli naszym takim dużym wsparciem w seniorskich zespołach.
Tak, ale jeśli chodzi o zespół seniorski, on jest w tej chwili na drugim miejscu z tym meczem zaległym w tabeli, zresztą Sokołem Międzychód w drugi weekend marca gracie u siebie, 8. Dzień kobiet, 8 marca gracie u siebie. Kto wie, czy nie będzie to mecz o zwycięstwo w sezonie zasadniczym. Wiem, że do pierwszej ligi to jest droga dalej. daleka, bo najpierw jest pierwsza runda playoffów we własnej grupie, potem ćwierćfinał, półfinał, finał, ale wchodzą trzy drużyny, więc powiedzmy od półfinału ma się dwa życia, żeby wejść do pierwszej ligi. Wy już potrafiliście pokonać pierwszą rundę playoffów, drugą rundę playoffów, tą międzygrupową. I teraz co? I jeszcze jeden krok do przodu, tak? Zrobić w tym sezonie?
Chcemy dołożyć ten jeden krok do przodu. Myślę, że mamy na to dużą szansę, ale rozstawienie w grupie jest bardzo kluczowe. Przy założeniu, że w drugiej rundzie playoffu łączy się z zespołem z innej grupy, zakładając pierwsze dwa miejsca, wychodząc ze swojej grupy, ma się zawsze przewagę parkietu w tej drugiej rundzie. To jest naprawdę kluczowe, szczególnie, że te gry playoffowe w drugiej lidze są bardzo krótkie, bardzo szybkie, bo to są do dwóch zwycięstw gry, czyli tak na dobrą sprawę może zaważyć jedna porażka o tym, czy od razu się odpada. Nie mówię już o pierwszej rundzie, gdzie jest mecz i rewanż, co moim zdaniem jest całkowitym absurdalnym.
W koszykówce to nie jest dobre rozwiązanie.
Ale jednak to rozstawienie w grupie jest dosyć istotne, żeby w tych późniejszych grach mieć przewagę parkietu, no bo wiadomo, przy doświadczonych graczach, przy zespołach z dobrym potencjałem, no to ta przewaga parkietu robi bardzo duże znaczenie.
Ale pojawił się sponsor tytularny od tego sezonu, jest Mixtol Tarnowo-Podgórne. To tak odczuwa się, że organizacyjnie zrobiło się troszeczkę lepiej, stać was, żeby właśnie tutaj dołożyć parę złotych zawodnikom do kontraktów, czy myśleć o czymś więcej?
To sprawy finansowe to musiałby pan pytać jednak prezesa klubu, nie trenera. Nie chciałbym tego w jakiś sposób komentować, ale faktycznie mamy nowego sponsora tytularnego. Szukaliśmy go jakiś czas. Bardzo nam brakowało, żeby było jakieś dodatkowe wsparcie nie tylko gminy i naszych takich lokalnych sponsorów, którzy gdzieś tam nam pomagają. No w tym roku się udało. Czy to jest takie wsparcie, żebyśmy teraz gdzieś tam mówili o dodatkowych pieniądzach, nie wiem, dla klubu, dla zawodników? Wydaje mi się, że to aż taki przeskok nie jest. Aczkolwiek budujemy tą współpracę i no po sezonie, w zależności od wyniku, będziemy mogli usiąść do stołu no i porozmawiać, co dalej z tym robimy.
Każdy sponsor lubi, jak się wygrywa. I nie da się ukryć, że no tak, przy zwycięskim zespole się najlepiej reklamuje. Powiedzmy, trochę musimy rozszyfrować ten nazwę Pyry. Odwracam się w prawą stronę w kierunku Krzysztofa Karpowicza. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań. Więc tak, jeśli chodzi o Pyrę, to jest ten klub, który w tym roku obchodzi 30-lecie powstania. Dzieło świętej pamięci Tadeusza Dudzińskiego. Legenda, jeśli chodzi o szkolenie koszykarskie w Poznaniu. Właściwie po upadku Lecha Poznań, tak już mówiąc w skrócie, przejęła właśnie to szkolenie koszykarskiej męskiej młodzieży poznańska Pyra. Ale AZS to mariaż z organizacją środowiskową. W koszykówce znany chociażby z sekcji kobiecej. Szkoła Gortata to ze szkołą sportową z ulicy Szamotulskiej. Jak ten mariaż wygląda? Musiał pan nam to wyjaśnić, wręcz rozrysować tutaj.
Oczywiście. My jesteśmy spadkobiercami Tadzia Dudzińskiego. Mhm. 30 lat historii tego klubu, młodzieżowego klubu koszykówki Pyra w Poznaniu. No, to jest dosyć długo. Natomiast w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na mariaż przede wszystkim z AZS-em. AZS-em, który zagwarantował nam wsparcie organizacyjne. Wsparcie organizacyjne, chodzi o funkcjonowanie klubu. W tej chwili już nie musimy, jak wcześniej to miało miejsce, jako klub jednosekcyjny, martwić się o różnego rodzaju kwestie administracyjne. W tej chwili, będąc sekcją dużego klubu, mamy wszystko zorganizowane do takiego poziomu, gdzie nie musimy się martwić niczym oprócz procesem szkoleniowym. Mhm. Jest to bardzo dobry układ, ja jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Oczywiście obawy na początku były, mieliśmy wątpliwości, jak to będzie wyglądać, czy oni nas zaakceptują, czy my ich zaakceptujemy, ale na ten moment mogę się w samych superlatywach wypowiedzieć na temat tej współpracy i organizacji środowiskowej AZS. Natomiast w kwestii szkoły Gortata, to jest 2017 rok, to już wychodzi prawie 8 lat współpracy naszej. Współpracy, która też na początku budziła nasze wątpliwości, też z dystansem do tego podchodziliśmy, ale z upływem tego czasu przekonywaliśmy się coraz bardziej, ponieważ właśnie zauważyliśmy, że potrzebny jest w wieku 15 lat pewien pewna ścieżka jest potrzebna do dalszego rozwoju tych młodych ludzi, pewne ukierunkowanie. A szkoła Gortata i Marcin Gortat, przyjeżdżając do Poznania i za każdym razem powtarzając, starajmy się stworzyć warunki takie, jakich my nie mieliśmy kiedyś. A mianowicie edukacja, bardzo ważna, ale tą edukację można tak zorganizować, ażeby był czas też na sport, na uprawianie sportu, czy to koszykówki, czy piłki nożnej, czy zapasów, czy czegokolwiek innego. Bo w szkole Gortata nie tylko uczą się koszykarzy, ale jest wiele różnych dyscyplin. Aha. I bardzo tutaj jesteśmy wdzięczni z Fundacji Marcina Gortata za współpracę, ponieważ to jest właśnie ta sytuacja tutaj. Mowa była o zawodnikach Tarnowi, którzy w pewnym wieku nie mają gdzie pójść. No właśnie, część zawodników przychodzi też do nas. dobrze o tym wiemy. No, jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą z nami współpracować i myślę, że ta współpraca tutaj nikomu nie uchybia. To jest po prostu taka stworzenie takiej alternatywy, mhm. gdzie zawodnicy z miejscowości podpoznańskiej, bo czy to jest Opalenica, czy Nowy Tomyśl, czy Konin, czy Tarnowo Podgórne, czy Gniezno, czy Międzychód. To jest pewna furtka do dalszego rozwoju.
Generalnie widać w wielu dyscyplinach, że współpraca z szkołą, w waszym przypadku, czy szkołą Gortata, czy z SMS-ami, no to czy stworzenie klas sportowych w jakichś szkołach. No to faktycznie nie ma w Tarnowie Podgórnym. Kto wie, może gdzieś tam ten pomysł zaświta. Za 24 minuty, godzina 20, rozmawiamy o koszykówce. Sporo już wiemy o Tarnowi z Tarnowa Podgórnego. Mixtol Tarnowi, przepraszam. Wiemy już sporo o Pyrze, AZS, szkole Gortata. Jeszcze mam oczywiście do panów parę pytań, ale pozwolimy sobie na muzyczny oddech i połączymy się z Lesznem i z Międzychodem. Tam to mają ambicje.
Sportowa Arena.
Za 22 minuty, godzina 20, Sportowa Arena, koszykarska Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. No to jesteśmy w Międzychodzie, gdzie jest lider grupy A pierwszej ligi z lansem 18 zwycięstw, 3 porażki, Manalek Soku, Marbo Międzychód i prezes klubu Krzysztof Łodyga. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, słyszymy się. I jest też na linii Leszno, Royal Polonia 1912 Leszno. Czwarte miejsce w tabeli grupy D, 16 zwycięstw, 4 porażki. Ostatnio bardzo emocjonujące i wcale niejednostronne zwycięstwo w Poznaniu z Wiarą Lecha. Jacek Kaszuba, prezes klubu. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
I teraz zapytam wprost, rozpocznę od Sokoła Międzychód. Czy na linii mam przedstawicieli klubów, którzy myślą poważnie o pierwszej lidze, tym bardziej, że oba kluby w pierwszej lidze były. Sokół Międzychód to nawet w zeszłym sezonie. Panie Krzysztofie, jest waszym celem powrót do pierwszej ligi w tym sezonie? Spytam wprost od razu na początek.
No oczywiście, że chcielibyśmy wrócić na ten poziom rozgrywek. No, droga daleka do tego jeszcze. Co prawda jesteśmy liderami, ale no z jednym meczem więcej niż nasi koledzy z Tarnowa. No i potem te play-offy wszystkie. Także droga daleka do tego jeszcze jest.
Ale wy zasmakowaliście tej pierwszej ligi i podejrzewam, dlatego was korci, żeby tam wrócić. Bo to naprawdę była fajna przygoda.
Tak, jak najbardziej. Piękna przygoda, dużo wrażeń, dużo dobrej gry z porządnymi zespołami, także dużo doświadczenia uzyskaliśmy przez tą jeden, co prawda, sezon tej gry w pierwszej lidze. Ale no, aspiracje są, no, ale mówię, no, tu dużo rzeczy musi się jeszcze złożyć na to, żebyśmy do tej pierwszej ligi z powrotem zawitali.
Royal Polonia Leszno. Polonia Leszno grała też w pierwszej lidze. Później ta koszykówka z Leszna zniknęła, ale odbudowała się, jest w drugiej lidze. Jacek Kaszuba, prezes klubu. Też wam się śni pierwsza liga, panie prezesie?
No, oczywiście, że nam się śni, jednak patrzymy też realnie na nasz miejsce w tabeli i nasz potencjał i absolutnie w tym sezonie nie jest naszym celem awans do pierwszej ligi, tak żeśmy na początku też mówili. Naszym celem jest powrót Leszna na mapę koszykarską w tym sezonie, odbudowa też struktur młodzieżowych. No i nasze miejsce w tabeli też pokazuje, że to nie jest tak łatwo. Czwarte miejsce Ja, żeby myśleć w ogóle o awansie czy o walkę, to myślę, że tak jak tutaj poprzednicy mówili, pierwsze, drugie miejsce to jest takie dobre, gdzie się ma przewagę parkietu. W momencie, będąc teraz na miejscu czwartym, walcząc gdzieś tam o to miejsce jak najwyżej, to nawet, no jest bardzo ciężko wtedy wyjść, tak? Jest to tak, ta druga liga później rozbudowana, że przewaga parkietu jest bardzo ważna, więc absolutnie nie myślimy o awansie. Gramy, żeby wygrać każdy mecz i zobaczymy, gdzie to nam zaprowadzi.
No ale w tym sezonie już też ten skład bardzo bym powiedział mocny. No, Kamil Hanas to wiadomo, wrócił już po zakończeniu kariery do tego, żeby jeszcze parę trójek rzucić, jak chociażby w ostatnią sobotę w Poznaniu, gdzie myślę, że zamknął mecz z Wiarą Lecha 2 z rzędu rzutami za 3 punkty, ale Hubert Pabian, który jeszcze przed chwilą przecież walczył o ekstraklasę i zawodnik w pierwszej lidze ograny, Stanford Sany, też bardzo dobrze znany, wracający po kontuzji, to częściowo pewnie też takie transfery, pewnie z myślą już i o przyszłym sezonie u was, jak to wygląda?
Znaczy, budując ten skład, próbowaliśmy, żeby chłopacy byli tutaj lokalni, którzy już grali, bądź są gdzieś tu z okolic, no na tyle, ile mogliśmy zbudować, tak? Ale to też nie jest tak do końca, że nazwiska grają i widać po wynikach, tak? Także to nie do końca tak się uda to zbudować. Tak jak mówię, miejsce w tabeli jest to adekwatne do tego, jak gramy, więc stąpamy po ziemi i tak to wygląda.
Czyli wiemy, że to są plany na przyszły sezon, natomiast Sokół Międzychód no jest spadkowiczem z pierwszej ligi. Trochę się pewnie musiał skład zmienić, panie Krzysztofie, w Międzychodzie po spadku, ale na przykład trener Marcin Chodkiewicz to myślę, że już na dobre jest zadomowiony, bo on już w tej drugiej lidze przecież wywalczył awans, prowadził zespół w pierwszej lidze, parę naprawdę spektakularnych spotkań w pierwszej lidze, więc jeśli chodzi o trenera, jest stabilność. Jeśli chodzi o skład, jak pan to oceni?
No skład mamy na tą chwilę taki, na jaki nas stać i trudno tutaj powiększyć. No, do takiego małego miasta, takiego małego ośrodka zawodnicy obcy rzadko chcą przychodzić, to się wiąże z dojazdami gdzieś dalej i dlatego no musimy wiązać się z tymi zawodnikami, którzy tutaj gdzieś bliżej są i chcą tutaj nas reprezentować. Marcin jest międzychodzianinem, także można powiedzieć, mieszka teraz w Zielonej Górze, urodził się w Międzychodzie. Do 8 roku życia chyba tu przebywał. Także no, to jest nasz człowiek. Także...
Mimo, że dojeżdża z Zielonej Góry.
Mimo, że dojeżdża z Zielonej Góry.
Natomiast, tak, słucham.
Wprowadziliśmy trochę młodej krwi, no bo to wiadomo, że trzeba. To są też zawodnicy tutaj z naszej gminy, ze Śrakowa, Aleks czy Jasiu, którzy w zeszłym roku grali, no Jasiu grał w IH Kraków, a Aleks grał w Poznaniu. Także no, ta świeża krew, chyba widać, że dodała nam troszkę energii, chociaż no, z kontuzjami ciągle walczy.
Natomiast powiedział pan, że to jest mała miejscowość, już abstrahując od tego, że namówić zawodnika, żeby się sprowadził do kilkunastotysięcznego Międzychodu, pewnie czasami jest trudno, ale namówić na finansowanie takiego klubu, to jest dopiero, podejrzewam, trudność. Znaleźć sponsorów w okolicy, władze gminy namówić, no to podejrzewam, to jest wyzwanie.
No to jest następny rozdział wszystkich dyscyplin sportowych, bo nie tylko koszykówki. No wiadomo, że sport bez pieniędzy nie ma szans bycia. I no w takich małych ośrodkach tych sponsorów naprawdę no zarząd robi wszystko, co może, żeby każdą złotówkę zdobyć. Przed wydaniem każdą złotówkę oglądnąć z dwóch stron, także no robimy co możemy.
Na pewno z jednym nie ma problemów i w Lesznie, i w Międzychodzie. Zaraz znowu wrócimy do Leszna. Nie ma problemu z publicznością. Publiczność jest wierna nawet na meczach drugoligowych po spadku z pierwszej ligi, ale podejrzewam, że z halą to możecie mieć problem, bo to jest hala bez parkietu, tylko tak z tak zwaną wylewką i w pobliżu takiej hali nie ma. To jak to będzie, jakby udało się awansować? A w pierwszej lidze parkiet jest obowiązkowy.
Tak, tak. No to jest nasza bolączka, z którą na razie nic nie możemy zrobić. No nie, może nie wszyscy kibice wiedzą, że no poprzedni sezon mieliśmy warunkowo dopuszczone tylko na 12 miesięcy i no marne szanse są, żeby bez parkietu mecze, gdybyśmy awansowali, mogły się tu rozgrywać po raz kolejny. No, wymóg parkiet.
Ale wtedy gdzie?
No właśnie, i tu się robi problem, bo w okolicy nie ma hali pełnowymiarowej takiej z parkietem, a tam, gdzie są te hale, powiedzmy, no one są oblężone drużynami własnymi i tutaj nie ma szans na to, żeby gdzieś tam wynająć. No i też.
No na Poznań niech pan nie patrzy, to od razu mogę powiedzieć.
No właśnie, no także tutaj. Zaprzyjaźniony Śraków też ma gumę, w Gorzowie hali nie znajdziemy też, także no jest to bardzo duży problem dla naszego klubu.
A namówić burmistrza, radnych gminy na inwestycje w postaci parkietu, tylko to nie potrwa miesiąc czy dwa, no to jest dalsza perspektywa, ale chyba taką pracę chyba trzeba by wykonać.
No staramy się, poprzednia władza no obiecała, że coś tam zrobi. No, no niestety nie udało się na tą chwilę. No, to też nie jest mały koszt, bo według harmonogramu czy kosztorysu to jest około 1 000 000 zł potrzeba, żeby tutaj naszej hali, tej podlegającej gminie zrobić parkiet. No, takich pieniędzy klub nie ma i bez pomocy no, ludzi z zewnątrz, którzy mają sport w sercu, no, będzie ciężko to zrobić.
Natomiast w Lesznie też nie ma problemów z kibicami. Wracamy do Jacka Kaszuby, szefa Polonii Leszno. Nie ma problemów z parkietem, nie ma problemów z trybunami, bo trapez wyremontowany, parkiet błyszczący. Jest gdzie grać, jest dla kogo grać w Lesznie.
Tak, tak. Przede wszystkim naszym też celem w tym roku było to, żeby powrót kibiców do trapezu. I z tego jesteśmy tak naprawdę bardzo dumni, bo praktycznie mamy komplet publiczności. Niedługo jest też mecz na szczycie z Prudnikiem, można powiedzieć, z takim najlepszym zespołem, więc
bez porażki.
Spodziewamy się, już myślimy o dostawieniu trybun, żeby też każdy zadowolić, więc ta kwestia, jeżeli chodzi o frekwencję, to jest super. Super, jesteśmy bardzo zadowoleni, także tylko wygrywać dla takich kibiców.
Natomiast jeśli chodzi o zbudowanie no takiej powiedzmy grupy sponsorskiej wokół klubu w Lesznie, w którym generalnie sportu zawodowego czy też takiego ekstraklasowego nie brakuje, bo no, Żużel akurat nie jest ekstraligowy, bo drużyna Unii spadła, ale wiadomo, że to taki okręt flagowy leszczyńskiego sportu, no ale jest futsal, gdzieś tam zawsze są koszykarki. Wbrew pozorom tego sportu trochę w Lesznie jest. Jak ta męska koszykarska Polonia tam się odnajduje?
Znaczy właśnie ten nasz powrót był spowodowany tym, że wielu ludzi właśnie, którzy zajmują się biznesem, też chcieli właśnie połączyć te siły i wesprzeć koszykarski klub. Tu bardzo duży udział jest właśnie firmy Royal Dawida Szczepaniaka, pasjonata koszykarskiego, który swoje pieniążki też właśnie wkłada w ten klub i te właśnie, tak można powiedzieć, że połączyliśmy siły działania i zbudowaliśmy dosyć duże grono sponsorów, które po prostu wspiera nas bardzo mocno i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
A także w leszczyńskim ratuszu też pan bywa, żeby tam namówić władze miasta?
Też jest bardzo fajny w tej chwili klimat i, no i był i teraz nadal jest, więc można powiedzieć, otwarta rozmowa na współpracę. Są pewne pomysły dotyczące rozwoju koszykówki przede wszystkim, co zrobić, żeby nasi wychowankowie czy właśnie z regionu nie wyjeżdżali do innych miast, bo u nas jest problem po prostu z wychowankami, tak, że każdy, który jest gdzieś tam talent, to wyjeżdża i to jest naturalne, tak? Bo jeżeli nie możemy im zapewnić po podstawówce grania w kosza na profesjonalnym poziomie, to tego po prostu nie mamy, tak? I to tu chcemy też działać w tym kierunku, żeby stworzyć dla regionu liceum o profilu sportowym, koszykarskim, żeby można było zasilać ten później zespół seniorski.
O, kiwa głową Krzysztof Karpowicz z Poznańskiej Pyry, bo nam opowiadał przed chwilą, że ciężko chyba nawet właśnie strukturę zbudować, jeżeli nie ma się klas sportowych, chociaż już nie mówię o całej szkole sportowej, ale jakiejś klasy sportowej. Chyba tędy droga, tak, żeby utrzymywać zawodników.
No tak, no to na poziomie koszykówki podstawowej mamy klasę sportową w Lesznie, mamy klasę sportową w Rydynie.
Ale także liceum, tym, tak?
Na poziomie nie. Na poziomie
macie na podstawie podstawówki, ale brakuje tak. Szkoły średniej.
Tak, i teraz no, oferta dla zawodnika, który idzie do liceum i mówimy, że ma 3 razy w tygodniu treningi, no to się mienia z celem, tak? A ma ofertę, przypuśćmy, bo mamy kilku wychowanków, jest w NA Poznań, jest też wychowanek, też ta fajny talent chłopak w Śląsku Wrocław. Naturalnie poszli tam, no bo poszli tam, gdzie są warunki na trenowanie, tak? I dopóki tego nie stworzymy, to wychowankowie nie będą wspierać naszego klubu w seniorowskim graniu, no bo nie mamy dla nich warunków, więc to też jest naszym celem, dlatego uśmiechając się do władz miasta, chcemy to stworzyć, bo w okolicy jest bardzo dużo klubów, jest Kościan, jest Rawicz, jest Wschowa, jest Osieczna, jest Rydyna i można stworzyć takie liceum w Lesznie, ale no to potrzeba usiąść do stołu, porozmawiać i to już się toczy, więc mamy nadzieję, że w ciągu 2 lat utworzymy taką klasę i damy ofertę dla tych właśnie talentów z regionu, żeby nie wyjeżdżali.
Panie Jacku, jutro godzina 18:30, Zastal Zielona Góra, no to też zaplecze zespołu grającego w Ekstraklasie, można powiedzieć. Po 17 zwycięstwo jutro Polonia przed własną publicznością?
Ja myślę, że widać po miejscu w tabeli, tak, że to jest duży dysonans między tymi drużynami, ale też nie można umować chłopakom, bo to są młody zespół, a wiadomo, że to się rządzi swoimi prawami, więc i też te środowe mecze, pewnie wszyscy tutaj, którzy są w studiu, wiedzą, że te środy są takie zawsze niepewne, bo niektórzy zawodnicy są dojeżdżający, tak, po pracy, więc to czasami można zaplanować, że przyjedzie słaby zespół, a do ostatniej kwarty jest na styku, tak, także mnie bardziej interesuje jutro, żeby była pełna frekwencja i żeby był fajny mecz i wtedy będzie super.
Show dla publiczności. Krzysztof Łodyga, Sokół Międzychód. Jutro o 19:00 z basketem Gorzów. No to taki, no nie powiem, że derby, ale to tak, Międzychód też był w Gorzowskim kiedyś, tak?
Tak, takie małe derby. No cóż, no mam nadzieję, że kibice będą na pewno zadowoleni z jutrzejszego meczu. Rząd zawsze nasi kibice stają na wysokości zadania. Także no walczymy i tyle. Jedyna taka uwaga do centrali. Właśnie mm-hmm. Tak jak kolega Koszuba powiedział, te środowe mecze. No my w tej chwili gramy sobota, środa.
To się odbywa kosztem treningu, tak? Chociażby.
To się odbywa kosztem treningu i to troszkę rozwala ten cały system. Także no, nie wiem, może kiedyś władze centrali zwrócą się do prezesów, do trenerów o jakieś sugestie odnośnie dotyczące rozgrywek.
Mm-hmm. No warto klubów radzić, tak? Skoro kluby wykupują licencję, żeby grać, to też warto chyba też drugiej strony też posłuchać.
Więc
tak, z takim apelem z Międzychodu przebijamy się w takim razie do koszykarskiej centrali. Dziękuję bardzo za nasze telefoniczne wizyty. Krzysztof Łodyga, prezes Manalek Sokoła Marbo Międzychód i Jacek Kaszuba, prezes Royal Polonii Leszno, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, powodzenia. Ale wracamy szybciutko do rozmowy w studiu. Ja tak też spoglądam przede wszystkim na wyniki Tarnowi w tym sezonie. Rafał Urbaniak, trener drużyny. 92-52 ostatnie spotkanie. To, że jesteście mocni w tym sezonie, sprawia, że gracie bardzo dużo meczów takich naprawdę jednostronnych. 2-3 sezony temu byliście w środku tabeli, co mecz to były emocje. A teraz takich drużyn, nie wiem, za dużo tych młodzieżowych drużyn jest w drugiej lidze. Jak to wygląda?
Tak, no to wspomniane środowe granie nie bierze się też tylko z samego kalendarza ustalanego przed sezonem, tylko
gdzieś z
przełożeń meczów drużyn młodzieżowych. Są po drodze CLJ-ki, w których młodzi gracze grają U19, półfinały, finały. My w grupie A mamy dosyć sporo tych młodych drużyn, bo są drużyny z Trójmiasta. Także no, mamy drużyna z Władysławowa, mamy spory z tym problem, bo no, w tej chwili od początku roku muszę przyznać, że więcej gramy w środę niż w weekend, co na pewno wpływa w jakiś sposób na...
Bo w weekend te kluby grają rozgrywki młodzieżowe.
Na przykład rozgrywki młodzieżowe lub też wysyłają swoich młodych graczy gdzieś do pierwszoligowych klubów i przekładają mecze, ponieważ nie mają na przykład pełnego składu do zagrania. Także no, stwarza to problemy nie tylko jakby logistyczne, które były już tutaj wspomniane, ale no, przede wszystkim wpływa to i na frekwencję, i na potencjał oglądalności tej ligi. Wracając do samych wyników, to co pan powiedział, no tak akurat się liga układa. No jest spora dysproporcja w jakości gry. U nas w grupie widać, że jest to tam tych sześć, może no maksymalnie do ośmiu drużyn, które rzeczywiście będą walczyć o ten playoff, a gdzieś tam ten dół tabeli, no to są drużyny powiedzmy z Włocławka czy ze Szczecina, gdzie wygrywają inne zespoły również z tymi drużynami w różnicę po 50 punktów na przykład. Także ciężko też wpłynąć na oglądających, na kibiców, na sponsorów, żeby ktoś jakby promował tego typu widowisko, bo jest totalnie jednostronne.
Czyli nie każdy drugoligowy zespół wygląda, młodzieżowy zespół do drugiej ligi się nadaje, bo z niektórymi faktycznie wygrywacie dużo do mało, ale może być taka Pyra, która też jest klubem młodzieżowym, z jakąś domieszką doświadczeń, tylko nie jesteście zapleczem większego klubu, to jest pewnie ta różnica. Nie jesteście rezerwami, nie wiem, Zastalu, Zielona Góra, kogokolwiek, tylko sami sobie, może dlatego po prostu trochę inaczej to wygląda.
Tak, my mamy troszeczkę inną politykę niż większość klubów młodzieżowych, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że rzucenie samej młodzieży na głęboką wodę no nie sprawdzi się. Oni muszą mieć, konstrukcja zespołu musi być oparta na pewnym doświadczeniu popartym w dalszej kolejności młodością, takim animuszem, że tak powiem, młodzieńczym, i staramy się w ten sposób postępować. Nie było do tej pory sytuacji, począwszy znowu od Marcina Fligera, czy Przemka Szymańskiego, czy obecnie nawet staramy się tworzyć tak zespół, ażeby nie byli, krótko mówiąc, żeby nasz zespół nie był chłopcem do bicia, tylko żeby nawiązywał równorzędną walkę, ale to trzeba skonstruować zespół w odpowiedni sposób. Tutaj panowie, nie ma innego wyjścia.
Nasz czas dobiega końca, a tu doliczyć nie możemy. Tutaj syrena równo o 20 zabrzmi, nie będzie dogrywki. Ale to ja tylko powiem, że jeżeli ktoś chce jutro obejrzeć Tarnowie, to o 20 w sali przy Nowej 15 z basketem Kruszwica, a Pyra, AZS, Szkoła Gortata jutro o godzinie 19.30 w hali B na Chwiałce z rezerwami WKK Wrocław, czyli z typowo młodzieżowym zespołem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jutro też Kosz Pleszew z Obrą Kością zagra o 19. Też zagra Sokół Międzychód, o czym mówiliśmy, Polonia Leszno. 5 drugoligowych meczów jutro. Oprócz naszych gości w studiu i telefonicznych jeszcze gra właśnie Kosz Pleszew z Obrą Kością Derby. Zatem jutro ta druga liga koszykówki jest w naszym regionie, a dzisiaj Rafał Urbaniak, trener Tarnowi, Mixtol Tarnowo-Podgórne, Krzysztof Karpowicz, szef sekcji w Pyrze AZS Szkole Gortata, byli gośćmi w studiu. Kuba Woźniak program realizował, Grzegorz Hałasik przygotował i poprowadził. Już naprawdę zbliża się godzina 20, już naprawdę muszę kończyć. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Dziękuję.
Sportowa Arena.